Zastanawiałam się ostatnio, co tak naprawdę się dzieje, gdy z dnia na dzień największym konkurentem dla, no wiesz, lokalnego sklepu internetowego przestaje być jakaś inna firma z tego samego miasta, a zamiast tego staje się nią.
Ponad 68 tysięcy potężnych fabryk z drugiego końca świata.
Dokładnie tak, to jest po prostu kosmos. Świat handlu elektronicznego zmienia się w tak zawrotnym tempie, że dawne zasady gry po prostu przestały obowiązywać.
Wkraczamy w erę, w której nawet najprostsze zakupy mogą być niedługo realizowane wyłącznie przez sztuczną inteligencję.
I właśnie dlatego rozpoczynamy dzisiaj tę dogłębną analizę. Działamy w ramach inicjatywy Sukces na Marketplace. Jesteśmy tu jako redakcja serwisu e-commercenews.pl, no, wydawanego przez agencję setup.pl we współpracy z partnerami.
Zgadza się.
Będziemy tu na bieżąco podsumowywać i, wiesz, rozkładać na czynniki pierwsze te najważniejsze wiadomości rynkowe. Celem jest oczywiście wyciągnięcie praktycznych wniosków dla polskich sprzedawców działających w modelu sprzedaży zagranicznej.
Zamiast przytłaczać suchymi faktami, zależy nam na zrozumieniu tych mechanizmów, zmian logistycznych, marketingowych i technologicznych, które dzieją się na naszych oczach, bo zrozumienie ich to dzisiaj właściwie warunek przetrwania.
No właśnie, przetrwania. Bo przecież przez lata e-commerce opierał się na takim wieloszczeblowym, dość stabilnym łańcuchu dostaw.
Prawda. Producent towar wytwarzał, potem importer sprowadzał go do Europy, hurtownik magazynował, a na końcu sprzedawca detaliczny wystawiał na jakiejś platformie. Każdy po drodze dokładał swoją marżę.
Ale system był przewidywalny. A dziś? Dziś ten łańcuch został tak drastycznie skrócony, że kompletnie redefiniuje to, czym w ogóle jest walka na wirtualnej półce.
I od tej nowej definicji musimy zacząć.
Zdecydowanie. Przyjrzyjmy się danym z platformy analitycznej Danix AI. Dotyczą one niemieckiego Amazon DI, czyli największego rynku w Europie. Przeanalizowano tam prawie 120 tysięcy aktywnych sprzedawców. I powiem ci, liczby są absolutnie bezlitosne.
O tak, robią wrażenie.
Chińscy sprzedawcy stanowią aż 57,3% wszystkich kont. To daje właśnie te ponad 68 tysięcy podmiotów. A dla porównania sprzedawcy z Niemiec tylko 22,8%.
Wielka Brytania to ledwie 4,5%.
Aha. A jak doliczymy Hongkong z jego 1,5%, to wychodzi na to, że azjatyccy sprzedawcy to ponad 58% całego rynku. To trochę tak, jakby użyć takiej metafory sportowej, jakby lokalna drużyna piłkarska nagle usłyszała, że we własnej lidze musi grać o przetrwanie z reprezentacjami narodowymi z całego świata. Atut własnego boiska całkowicie znika.
Atut znika, no bo technologia i logistyka wymazały granice geograficzne. Pamiętajmy, ci azjatyccy sprzedawcy to w ogromnej mierze sami producenci. Oni operują u samego źródła.
No i wchodzą na europejskie platformy z cenami, które dla takiego, wiesz, lokalnego dystrybutora są matematycznie nieosiągalne. Przecież on musi opłacić fracht, cła, utrzymać magazyny.
Dokładnie. Co gorsza, oni już nie wysyłają pojedynczych paczek z Azji. Kiedyś klient musiał czekać tygodniami, prawda? Teraz korzystają na masową skalę z programów w stylu Pan-European FBA od Amazona.
Czyli zwożą kontenery do Europy, a algorytmy same rozrzucają towar po magazynach w Niemczech, Polsce czy Włoszech.
Właśnie. W efekcie produkt z chińskiej fabryki jest u niemieckiego klienta dokładnie w ten sam jeden dzień, co produkt wysłany z Warszawy czy z Berlina.
No dobra, skoro zniknęła bariera czasu dostawy, a produkcja jest u źródła, to nasuwa się jedno dość brutalne pytanie. Czy jakakolwiek wojna cenowa nie jest dzisiaj po prostu, no nie wiem, powolnym biznesowym samobójstwem dla kogoś z Europy?
Wiesz co, to jest coś znacznie gorszego niż samobójstwo biznesowe. To oddanie rynku za darmo poprzez erozję własnej marży. Nie da się zejść z kosztami poniżej ceny samej fabryki.
Jasne.
Walka na ułamki euro to ogromna pułapka. Jeśli sprzedawca w Europie nie ma jakiegoś wyłącznego dostępu do innowacyjnego produktu, to musi natychmiast uciekać od konkurowania ceną.
I szukać wartości dodanej tam, gdzie ci masowi producenci radzą sobie gorzej.
W punkt. Mówię tu o takim precyzyjnym dopasowaniu do lokalnych wymogów prawnych, kulturowych czy językowych.
Zatrzymajmy się przy tym na chwilę, bo to jest super ważne. Jak to dopasowanie wygląda w praktyce na rynku takim jak niemiecki?
Niemiecki konsument jest niesamowicie wyczulony na błędy. Jakieś złe, automatyczne tłumaczenie, niejasna instrukcja z błędami stylistycznymi, powolna obsługa klienta.
Od razu tracą zaufanie.
Błyskawicznie. Oferty, które są przygotowane przez ludzi posługujących się naturalnym, ojczystym niemieckim, konwertują nieporównywalnie lepiej. Ale jest druga sprawa. Rygorystyczna zgodność z unijnym prawem.
O tak, certyfikaty bezpieczeństwa.
Masowi sprzedawcy z Azji często te regulacje omijają. Dla Niemca oznaczenie CE albo zgodność z unijnymi dyrektywami chemicznymi REACH to jest wręcz fundament zaufania.
Do tego te wszystkie regulacje ekologiczne, które w Niemczech traktuje się śmiertelnie poważnie, chociażby WEEE dotyczące elektrośmieci, czy ten powszechny rejestr opakowań, Verpackkauf.
O, Verpackkauf to świetny przykład. Masz obowiązek rejestracji i płacenia za recykling każdego kartonu i folii, która trafia do klienta. Brak wpisu to gigantyczne kary. Ale dla kupującego to sygnał, że towar z tego sklepu jest w 100% legalny i bezpieczny.
Czyli dla wielu klientów na Zachodzie pewność darmowego zwrotu lokalnego i to, że sprzęt spełnia normy, jest absolutnie warte dopłaty rzędu powiedzmy 10 czy 15%?
Zdecydowanie. Wyróżnikiem staje się wiarygodność, a nie niska cena.
No dobrze. Ustaliliśmy, że uciekamy z walki cenowej w budowanie marki. Ale pojawia się kolejne wyzwanie. Gdzie dzisiaj w ogóle buduje się relacje z konsumentem? Bo z naszych raportów wynika, że mamy do czynienia z jakimś absolutnym trzęsieniem ziemi.
Masz na myśli badanie Adobe Express ze Stanów?
Zgadza się. Ono rzuca kompletnie nowe światło na to, jak ludzie kupują. Wyobraź sobie, że do 2026 roku aż 49% amerykańskich konsumentów będzie używać TikToka.
Mhm.
Nie jako aplikacji do śmiesznych filmików, ale jako głównej wyszukiwarki informacji o produktach.
To jest gigantyczna zmiana poznawcza. Monopol tradycyjnych wyszukiwarek, wiesz, tekstowych, takich jak Google, po prostu zaczyna się chwiać.
Wynika to z tego, że współczesny klient nie ma już czasu ani siły analizować skomplikowanych danych. Chce szybkiego dowodu. Wśród najmłodszych dorosłych przewaga Google nad TikTokiem spadła do zaledwie 4%.
A jeszcze bardziej fascynujące jest to, że już 14% konsumentów częściej pyta sztuczną inteligencję, taką jak ChatGPT, niż wpisuje hasło w starą, dobrą wyszukiwarkę.
To jest taka trochę nowa forma wizualnej poczty pantoflowej. Zamiast wchodzić na stronę producenta i czytać, no wiesz, 10-stronicową instrukcję do blendera, wolisz wpisać ten blender w TikToka i w 15 sekund zobaczyć, jak ktoś znajomy z wyglądu po prostu robi w nim koktajl.
Dokładnie. I przy okazji słyszysz, czy ten silnik nie wyje jak startujący odrzutowiec. Ludzie szukają twardych, wizualnych dowodów. Z raportu wynika, że hitem są krótkie wideoporadniki, to 61%, recenzje produktowe, 45%, i takie tam osobiste doświadczenia z używania rzeczy, 41%.
I tu muszę wejść w rolę adwokata diabła, bo te milionowe zasięgi pięknie wyglądają na papierze.
Oczywiście.
Ale jak to realnie zamienić na pieniądze w koszyku? Przecież 58% małych firm używa w USA TikToka, ale aż 38% ma ogromny problem, żeby z tego wiralu wygenerować chociaż jedną transakcję. Czy wynajmowanie niemieckich twórców do nagrywania to nie jest przypadkiem jakiś, wiesz, studnia bez dna, która zeżrze całą marżę?
To jest w punkt. I to jest największe nieporozumienie, jeśli chodzi o wideomarketing. Te 38% firm narzekających na brak konwersji to przeważnie ludzie, którzy na siłę próbują się wpasować w jakieś taneczne trendy, które nie mają nic wspólnego z tym, co sprzedają.
Aha, czyli chcą po prostu załapać się na trend?
Dokładnie. A konwersja nie bierze się stąd, że film jest popularny. Bierze się z faktu, że film rozwiązuje czyjś konkretny problem. I to wcale nie wymaga zatrudniania wielkich celebrytów. Dzisiaj strategia opiera się na mikrotwórcach i treściach od użytkowników, czyli tak zwanym user-generated content.
To jak taka strategia miałaby wyglądać z perspektywy sprzedawcy operującego, załóżmy, z Polski na rynek niemiecki?
Kluczem jest po prostu autentyczność. Jeśli sprzedajesz drogi sprzęt ogrodniczy do Niemiec, nie potrzebujesz błyszczącej kampanii z modelem. Potrzebujesz zwykłego, lokalnego pasjonata ogrodnictwa.
Zwykłego Hansa z sąsiedztwa.
Tak. On dostaje ten sprzęt i nagrywa zwykłym telefonem rzetelny, prosty poradnik. Krok po kroku w prawdziwym błocie. Taki film w budowaniu zaufania dosłownie miażdży każdą reklamę studyjną. Ścieżka zakupowa się skróciła. Ktoś wchodzi w aplikację społecznościową, zadaje pytanie, jak to działa. Jeśli twojego sprzętu tam nie ma, no to dla wielu po prostu nie istniejesz.
Jasne. No dobra, wskoczmy na kolejny poziom tej całej technologicznej układanki. Załóżmy, że opanowaliśmy wideo, zdobyliśmy te wszystkie lokalne certyfikaty, klient trafia w końcu na naszą ofertę, na marketplace. Wydawałoby się, że zostaje tylko ładnie napisać opis, ale analiza dokumentów z amerykańskiego Urzędu Patentowego dowodzi, że samo tworzenie ofert staje się dzisiaj czymś zupełnie innym.
O tak, masz na myśli ten najnowszy patent eBaya, prawda? Ten o numerze 12182855B2. Wielowymiarowa platforma handlowa.
Tak. Kiedy czytałam specyfikację, czułam się, jakbym czytała scenariusz science fiction. To nie jest jakaś inżynieryjna ciekawostka, to zapowiedź tego, że platforma sama przejmuje kontrolę nad prezentacją.
Zgadza się. Ciężar odpowiedzialności wędruje od sprzedawcy do algorytmów sztucznej inteligencji eBaya.
Bo z tego, co rozumiem, to działa jak taki, wiesz, potężny automatyczny translator, handlowy. System eBaya ma pobierać surowe pakiety danych ze sklepu, z jakiegoś systemu ERP czy PIM, a potem sam to przerabia.
Sam generuje zupełnie nowe tytuły.
Dokładnie. Przypisuje kategorie, pisze obszerne opisy z niczego, dobiera ceny, konfiguruje wysyłkę. Wszystko wyliczone co do piksela pod konkretnego klienta z Francji, który akurat trzyma w ręku smartfona. Teoretycznie to brzmi cudownie. Wrzucasz do systemu chmurę jakichś suchych, technicznych parametrów prosto z hurtowni, a algorytm w ułamku sekundy wypluwa perswazyjną, poetyczką wręcz ofertę.
Teoretycznie tak. Zdejmuje to ze sprzedawcy masę roboty.
Ale przecież to od razu zapala się czerwona lampka. Co z utratą kontroli? A co jeśli ten cały inteligentny algorytm źle zrozumie specyfikację, pomyli, nie wiem, centymetry z calami, albo wymyśli funkcję, której ten produkt w ogóle fizycznie nie ma?
Obawy są całkowicie uzasadnione, bo platformy stają się ostatecznymi strażnikami. Mają władzę absolutną. Twój przepiękny marketingowy opis, nad którym siedziałaś 5 godzin, nie ma znaczenia, bo AI i tak go podmieni.
To w kim sprzedawca ma dzisiaj szukać swojej przewagi, skoro copywriterzy przestają być potrzebni na aukcjach?
Przewagą staje się pedantyczne, takie wiesz, wręcz inżynieryjne dbanie o czystość surowych danych. Systemy zarządzania informacją o produkcie, te słynne PIMy, to jest teraz serce e-commerce'u.
Czyli porządek w tabelkach.
Dokładnie. Jeśli masz tam bałagan, w jednym miejscu waga jest w gramach, w innym w kilogramach, brakuje certyfikatów, to algorytm to weź się. A potem wygeneruje z tego totalnie absurdalną ofertę. To stara zasada systemów informatycznych. Śmieci na wejściu oznaczają śmieci na wyjściu.
I to z kolei prowadzi nas do problemów prawnych. Z naszych materiałów wynika jasno, że błędny opis to nie tylko gorsza sprzedaż. Na rynkach takich jak niemiecki, gdzie prawo ochrony konsumenta jest traktowane bardzo serio, źle podana gwarancja czy błędna stawka za wysyłkę to jest po prostu wyrok.
Tak zwane Abmachung. Formalne wezwanie do zapłaty wysyłane przez kancelarie prawne wynajęte przez twoją konkurencję albo przez stowarzyszenia konsumenckie. Koszty takiej obsługi prawnej mogą zrujnować mniejszą firmę.
I co? Powiesz sędziemu, przepraszam, to algorytm eBaya się pomylił.
Nikogo to nie będzie obchodzić. Pełna odpowiedzialność prawna zawsze spoczywa na tym, kto wprowadza towar do obrotu. Dlatego ta perfekcyjna higiena danych, o której mówiliśmy, to dzisiaj być albo nie być.
Okej, skoro algorytmy eBaya czy Amazona same piszą oferty, to trzymaj się mocno, bo zmierzamy do najbardziej radykalnej zmiany. Prawdziwy ból głowy zaczyna się wtedy, gdy po drugiej stronie ekranu przestaje siedzieć człowiek. Mowa o tak zwanym agent trading, czyli handlu operowanym przez maszyny sztucznej inteligencji w imieniu ludzi.
To jest przekroczenie ogromnej granicy. AI nie jest już tylko asystentem, który podpowiada ci na czacie, kup te niebieskie buty. Staje się, no jakby w pełni autonomicznym agentem finansowym.
Dostaje od ciebie limit na karcie i w tle negocjuje z platformą, odnowia subskrypcję na wodę, czy wiesz, w ogóle samo bukuje ci wakacje.
Oczywiście. I najwięksi gracze już to budują. Visa chwali się testami takich transakcji, a Mastercard rozwija swój system Agent Pay. Co więcej, 85% Brytyjczyków już teraz zadeklarowało, że ufają AI na tyle, żeby pozwolić jej zapłacić za ich wyjazd na urlop.
Niewiarygodne. Ale dla sklepów to jest potężne ryzyko. Raport firmy Chargebacks 9-11, która analizuje ryzyka płatnicze, alarmuje o nadejściu zupełnie nowego, czwartego typu chargebacków, czyli tych obciążeń zwrotnych.
Mechanizm jest fascynujący i przerażający.
Prawda. Wyobraźmy to sobie krok po kroku. Karta nie zostaje skradziona. Wszystko jest autoryzowane. Sklep pakuje i wysyła towar bez błędu. Osobista AI kupującego kupuje to dokładnie według ustawień, które ktoś jej wklepał. Paczka dociera, klient otwiera i zgłasza chargeback do banku, mówiąc: zaraz, ja tego wcale nie chciałem. Mój cyfrowy asystent mnie źle zrozumiał.
Totalny koszmar operacyjny. Bo dawniej spory polegały na faktach. Zginęła paczka, ktoś ukradł hasło, a teraz? Mamy udowadniać intencje w oparciu o ludzkie pomyłki w komunikacji z maszyną.
Praszczając, to jest tak, jakby kierownik wysłał bardzo nadgorliwego, dosłownego praktykanta do osiedlowego sklepu po najtańsze mleko, bo firma szuka oszczędności. Praktykant wraca z tanim krowim mlekiem, kierownik wpada w szał, bo zapomniał dodać, że on od lat pije tylko mleko bez laktozy. No i dzwoni do sklepu z awanturą, żądając zwrotu pieniędzy, no bo przecież to asystent zawalił. Brzmi to absurdalnie, ale właśnie taki mechanizm wchodzi do cyfrowego świata. Jak polski sprzedawca w ogóle ma się przed tym bronić, skoro banki, platformy niemal z automatu stają po stronie klienta?
Jedyną obroną będzie absolutnie rygorystyczna papierologia cyfrowa. To, że masz podpis kuriera i numer listu przewozowego, to już za mało. Będziesz musiała śledzić i archiwizować cyfrowe ślady każdego agenta AI.
Logowanie całego ruchu w sklepie?
Dokładnie. Rejestrowanie limitów transakcyjnych maszyny, całej ścieżki interakcji. A przy subskrypcjach udowodnienie, że zasady były w 100% transparentne. Jeśli zostawisz cień wątpliwości, koszt chargebacka z powodu niezrozumianej intencji klienta w całości spadnie na ciebie.
Niesamowite. Podsumowując ten cały dzisiejszy natłok informacji technologicznych, zarysowuje nam się obraz bardzo zaawansowanego, ale w sumie niezwykle chłodnego e-commerce'u. Z jednej strony wielkie platformy algorytmami same tworzą z surowych danych perswazyjne opisy, a z drugiej cyfrowi agenci w imieniu ludzi te oferty skanują i opłacają.
Aha, taki dialog maszyn?
No właśnie. I to skłania mnie do takiej trochę prowokacyjnej myśli na koniec. Skoro niedługo algorytmy zaczną masowo kupować od innych algorytmów na podstawie zimnych kalkulacji w kodzie, to do kogo my będziemy właściwie kierować te wszystkie pełne emocji ludzkie wideoporadniki? Czy ten rynek nie zmierza w stronę schizofrenii? Zatrudniamy twórców na TikToku, żeby budowali zaufanie, a za rogiem armia inżynierów pisze kod, żeby te filmy podobały się sieciom neuronowym, które przecież kupują buty dla swojego właściciela.
Wiesz, to by oznaczało przedefiniowanie całego marketingu. W niedalekiej przyszłości wygrają pewnie nie ci, którzy najlepiej przekonają człowieka łzą w oku, ale ci, którzy najskuteczniej przetłumaczą ludzkie emocje na ciąg znaków, w pełni zrozumiały dla maszyny trzymającej wirtualny portfel.
I z tą, no, pobudzającą wyobraźnią myślą powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą analizę. Dla wszystkich słuchaczy, którzy chcą zgłębiać te naprawdę fascynujące tematy, przygotowaliśmy mnóstwo darmowych materiałów.
O tak, rynek jest zbyt dynamiczny, żeby się teraz zatrzymać.
Zapraszamy gorąco na stronę e-commercenews.pl. Znajdziecie tam najświeższe wiadomości ze świata cross-border, darmowe analizy branżowe, poradniki o podatkach, logistyce i prawie ochrony konsumenta. To niezbędna baza wiedzy dla każdego, kto myśli o globalnej sprzedaży.
A z mojej strony chciałbym równie gorąco zachęcić do spotkania z nami na żywo, bo nic nie zastąpi bezpośredniej wymiany doświadczeń. Zapraszamy oficjalnie na konferencję branżową BOMNI 2026. Data to 27 października 2026 roku.
Warto zapisać sobie w kalendarzu.
Dokładnie. To unikalne miejsce spotkań ekspertów i praktyków. Pełny program wydarzenia, listę prelegentów i bilety można znaleźć na stronie internetowej www.beomni.al.
Oczywiście będziemy tam obecni jako redakcja serwisu e-commercenews.pl, żeby z pierwszej ręki relacjonować to spotkanie. Dziękujemy bardzo za towarzyszenie nam w tej podróży przez technologiczne zawiłości. Życzymy samych sukcesów na rynkach zagranicznych i do usłyszenia w kolejnych branżowych podsumowaniach.